Dlaczego akurat te odcinki? Co jakby zdecydowało, że te 5, a nie na przykład może 10, tak jak niektóre województwa?
To znaczy kilka wyjaśnień. Dlatego, że w pierwotnie przedstawionym przez stronę rządową programie Kolej Plus znalazły się 3 odcinki linii kolejowych. To jest właśnie wspomniany przez pana redaktora nieistniejący tor z Turku do Konina, Konkolewo-Gostyń. I pojawił się właśnie tenże połączenie Śremu z Czempiniem, dalej oczywiście do Poznania. I to były te 3 odcinki, które, jak powiadałem, strona rządowa zaproponowała. Myśmy akurat już wcześniej pracowali nad odcinkiem Czempiń-Śrem. Natomiast pracujemy też od szeregu lat nad tymi 2 pozostałymi, czyli Międzychód Poznań i Czanków Rogoźno-Wągrowiec. I dlatego też zgłaszając czy potwierdzając stronie rządowej zainteresowanie programem Kolej Plus, dołożyliśmy właśnie te 2 odcinki Międzychód Szamotuły i Rogoźno, Czanków Rogoźno-Wągrowiec.
Czy rozumiem, że nie ma warunku, że to musi być połączenie z Poznaniem?
To znaczy nie, no to wszystko ma połączenie z Poznaniem, jeżeli mówimy o Międzychodzie, tak, Międzychód Szamotuły, bo dalej do Poznania. I jak mówimy o Czanków Rogoźno, jest możliwość skomunikowania z Poznaniem. Jedyna taka rzecz, którą bym się można było zastanowić, to jest właśnie ten Turek Konin, gdzie bezpośredniej komunikacji nie ma, aczkolwiek potem z Konina jak najbardziej też do Poznania można dojechać. Z tym, że ja mówię tak troszeczkę z przekąsem na temat tej linii, bo ona jest oczywiście na pewno ważna tam dla tych środowisk. Natomiast jest to linia nieistniejąca, jej nie ma. Po prostu trzeba ją zbudować od podstaw.
Czyli trzeba by kupić teren, ziemię.
Tak, a więc to są ogromne pieniądze. To raz. 2. Czy znając realia wprowadzenia inwestycji w naszych warunkach i w naszych przepisach, czy ten rok 2028 rzeczywiście byłby realny.
No tak, bo procedury związane z wykupem ziemi, później te wszystkie środowiskowe,
na które czeka się 2 lata i tak dalej, więc to są rzeczy, które wymagają czasu.
Czy to prawda, że ponoć najbliższe finalizacji jest połączenie Śremu z Czempiniem? Bo tam już studium wykonalności.
Tak, tam żeśmy wspólnie z Metropolią Poznań, Samorząd Województwa, żeśmy swego czasu zlecili studium wykonalności. Mamy to rozpracowane. I jest to też relatywnie kwotowo niezbyt duża, jak na te warunki kolejowe. Oczywiście kwota, bo mówimy o kwocie około 150-180 milionów złotych, podczas gdy w tych wszystkich pozostałych inwestycjach jednak te koszty liczą się w setkach milionów.
No tak, jak dobrze pamiętam, połączenie Poznania z Międzychodem to około 1 miliard, zdaje się.
Znaczy może mniej, dlatego że to jest liczone po prostu połączenie Międzychodu z Szamotułami. Natomiast linia, przypomnę, z Poznania przez Szamotuły dalej Krzyż jest w tej chwili w trakcie modernizacji, to takiej bardzo dużej modernizacji, którą realizuje właśnie PKP PLK, a więc jak gdyby połowę tej linii już zrealizują. Natomiast wracając do tegoż Czempiń-Śrem, to jest jednak bardzo ważne połączenie, dlatego że Śrem sam w sobie jest znaczącym, dużym ośrodkiem miejskim. Po drodze jeszcze mamy przecież inne miejscowości. Natomiast no, są tam też określone problemy, dlatego że częściowo ta linia przebiega przez tereny bardzo mocno zurbanizowane. No, chociażby miejscowość Manieczki, gdzie ten tor biegnie tuż przy domach, tuż przy drodze wojewódzkiej. Ten pas jest stosunkowo wąski. Zobaczymy. Być może, że trzeba będzie mimo wszystko zaprojektować obejście tego typu
pan
miejscowości.
Pan marszałek wyprzedził troszeczkę fakty, ale to właśnie o tym chcieliśmy rozmawiać, bo przeniesiemy się do Śremu. Najpierw Rafał Regulski, rozmowa z burmistrzem tego miasta Adamem Lewandowskim.
To jest najważniejszy przyszłościowy projekt dla naszej gminy, naszego miasta. To jest XXI wiek i myślę, że Śremowi należy się i całemu regionowi szybkie, zwarte połączenie pomiędzy Śremem a Poznaniem. Dla nas, gdzie no, wciąż brakuje rąk do pracy obecnie, w naszych podmiotach gospodarczych to jest też rozwiązanie, które gwarantuje przepustowość po prostu pracowniczą. Po drugie, to jest alternatywa dla drogi 434 i S11, jeżeli chodzi o dojazd do Poznania.
Ile tych samochodów teraz jeździ między Śremem a Poznaniem?
Między godziną 5.30 a 7.30 jest to 2,5 tysiąca samochodów. Z samego rana tylko i wyłącznie.
Ekologia?
To jest podstawa. Unia Europejska stawia jasny warunek, że tylko i wyłącznie będą dofinansowane te projekty, które dotyczą linii elektrycznych.
Czyli tam trakcję trzeba zbudować, bo tam nie ma trakcji, nie?
Nie ma trakcji, linia, wszystko musi być zbudowana. Do tego oczywiście dochodzi szereg innych prac, a więc automatyczne sterowanie. Będzie to linia jednotorowa, nie będzie też żadnych dworców.
Czyli pomiędzy Śremem a Czempiniem planowane są przystanki, czy nie?
Tak, oczywiście są planowane. W gminie Śrem planowane są dwa, w gminie Brodnica dwa albo trzy i w gminie Czempin jeden albo dwa.
Czyli od pięciu do...
pięciu do siedmiu. Oczywiście z tym jest też związane budowa dróg równoległych do linii kolejowych i wiele jeszcze innych zabiegów, ale to wszystko określi firma specjalistyczna, która wykonuje studium wykonalności.
To jeżeli na tym odcinku liczącym 27 km będziemy mieli 7 przystanków, no to nam wyjdzie co 4 km powiedzmy, czyli tam ten pociąg nie zdąży właściwie się rozpędzić za bardzo, prawda?
Czas dojazdu został w studium wykonalności określony na 52 minuty do Poznania. Ale ja mówię o projektowanych, jakie społeczne jest zapotrzebowanie, a ile będzie tych stacji, no to określi studium wykonalności.
Panie burmistrzu, a jaką prędkość zakładacie dla tego połączenia pomiędzy właśnie Śremem a Czempiniem?
Według fachowców może to być nawet do 100-110 km na godzinę.
Czyli on tam się zdąży rozbujać między tymi miejscowościami, tak, do takiej prędkości. Czy nie za blisko jest zatem droga wojewódzka 310?
To oczywiście pytanie jest też do Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Też już na ten temat toczą się rozmowy.
No i panie marszałku, czy tę drogę wojewódzką można odsunąć od tego toru, albo tor odsunąć od drogi wojewódzkiej?
To znaczy nie bardzo jest gdzie. Wkraczamy jak gdyby w teren zwartej zabudowy wiejskiej, gdzie po jednej i po drugiej stronie są domy. I tu to jest moja największa obawa, ale powiem, to już muszą się fachowcy na ten temat wypowiedzieć, czy w tak wąskim pasie da się jeszcze dodatkowo postawić, czy zaproponować połączenie, znaczy urządzenia do połączeń elektrycznych, bo tam do tej pory tego nie było. I boję się, że tutaj względy bezpieczeństwa mogą zadecydować, że będziemy musieli skorygować ewentualnie ten plan i myśleć o obejściu. Z tym, że ja nie chciałbym na tym etapie tego przesądzać, bo jak powiadam, póki co fachowcy, przygotowując studium wykonalności, stwierdzili, że to jest możliwe.
Bo wytyczenie, rozumiem, tej trasy zupełnie nowym torem nie miałoby chyba sensu, jak sam pan mówił, koszty byłyby to obszarowe.
No tak, no, ale
tylko jakieś odcinki.
Ja myślę tylko o pewnym odcinku. Nie? Tam właśnie te miejscowości, gdzie najtrudniej byłoby przejść. Natomiast na pewno łatwiej jest przełożyć drogę wojewódzką, jakakolwiek ona by nie była, aniżeli przełożyć układ torowy, bo to jest niestety bardziej kapitałochłonne, droższe i trudniejsze.
To teraz czas jeszcze na obywateli. Sprawdźmy, czy w ogóle mieszkańcy Śremu, Czempinia, na Czempinia to akurat dojeżdżają, ale tych wszystkich miejscowości, które są po drodze między Czempiniem a Śremem, czy oni będą korzystać z pociągu?
O reaktywację kolei pytam w Śremie oraz trzech wsiach pomiędzy Śremem i Czempiniem. Na początek Śrem.
I nie tylko do Czempinia, tylko do Poznania by się przydało.
Nie, uważam, że nie wystarczy. Mówię, zwykłego transportu, autobusy są wszystko i tak teraz zamykają PKS, bo nie ma chętnych, żeby jeździć autobusem, a gdzie dopiero pociągiem do Poznania.
Bardzo dobry pomysł.
Brakuje tu dostępu właśnie kolejowego do Śremu.
Korzystałby pan z takiego połączenia?
Oczywiście. To oszczędność czasu i pieniędzy.
Mówi pan, który przyjechał tu samochodem.
Tak jest.
Kolejna manieczki.
Czemu nie? Ja bym tego, żeby chodziło coś, nie? Bo te autobusy też tak nie chodzą za bardzo, nie?
Po co pociąg do Czempinia, jak ludzie pracują na gądkach? Bez sensu, no. To ktoś pojedzie do Poznania i się będzie cofał na gądki? Bez sensu, no.
Ale chyba nie wszyscy w gądkach pracują.
A HM-y gdzie są? Jak się pan najpierw zorientuje, gdzie są firmy wszystkie, co ludzie dojeżdżają.
Jeśli w Czempiniu przesiadka będzie 5 minut czekania, nie więcej, to może to jeszcze mieć sens. A w Czempiniu kiedyś tak było, czekaliśmy godzinę, półtorej, to nie ma racji bytu.
Grabianowo.
Tak, bo by się przydało, jest człowiek ciekawy, kiedy to ruszy wszystko, nie?
Nie ma tu jak się dostać w ogóle do miasta, jeżdżą 3 autobusy na krzyż, a jak kolej była, no to niestety i do szkoły dzieci dojeżdżały i w ogóle czy na zakupy było fajnie.
Bo to ma być połączone z Poznaniem, no oczywiście tak, że chcemy połączenia, nie?
Blisko torów mieszkacie też, to nie ma obaw o ten hałas, o te...
Nie. Nigdy ja już tu tyle, jak do urodzenia to mieszkam.
Pamięta pani pociągi, jak jeździły?
Tak, pamiętam. Jak ciuchcia zrobiła, no to się cieszyły dzieci.
Czyli pamiętam. Chciałaby pani, żeby to wróciło?
No, pewnie, fajnie, to jest przynajmniej coś panowego, nie po prostu, nie?
Nie wszyscy mają te auto i nie każda młodzież ma, tak? I starsi ludzie, no też nie mają.
Bo ja jeździłam jeszcze do szkoły, do Szołder, pociągiem.
Szołdry w gminie Brodnica.
No, tyle lat
nie było tutaj i nadal... powinien być.
Jeździliby ludzie pociągiem?
To na pewno. Tylko by chciał trochę więcej pociągów jechać, to żeby do roboty dojechał i z powrotem, nie? To lepiej jechać z prawunki do Czempinia, coś kupić do pociągu i ładnie by się tu wysiadło.
No i zobaczymy, czy to się uda. Panie marszałku, to jest zasadnicze pytanie. Ta dyskusja już była jakiś czas temu też prowadzona. Czy ten pociąg ze Śremu będzie jeździł bezpośrednio do Poznania, czy to będzie wahadło Śrem-Czempiń?
Nie no, założenie jest takie, że ten odcinek linii właśnie z Czempinia do Śremu byłby odcinkiem jednocześnie zelektryfikowanym, po to, aby mogły jeździć pociągi elektryczne i wtedy jest możliwe połączenie bezpośrednie. Śrem-Czempiń-Poznań, bo w Czempiniu właśnie wpada na linię Wrocław-Poznań i może kontynuować jazdę.
Ale czy przepustowość wytrzyma?
No to jest akurat problem bardzo duży węzła poznańskiego i jak gdyby to jest osobny, oddzielny temat, który wymaga rozwiązania. Przypomnę, budowa trzeciego toru między Poznań Główny a Poznań Wschód i tak dalej, i tak dalej.
Jesteśmy w drugą stronę.
Proszę?
Tu jesteśmy w drugą stronę.
Tak, ale no tutaj warunkuje to również i pojemność właśnie peronów na Poznań Główny o określonych godzinach. O to się obawiam, ale to wtedy już jest jak gdyby inne przedsięwzięcie.
Ale chyba szybciej, wcześniej peron będzie ten nowy zbudowany pewnie niż to połączenie Śremu, więc powiedzmy, że...
Być może, że to się właśnie zbiegnie. Natomiast rozwiązań jest kilka, bo gdyby nawet nie udało się tej linii zelektryfikować z jakichś tam względów, no to są również i pociągi już w tej chwili hybrydowe, czyli takie, które mogą zarówno w trakcji spalinowej, jak i w trakcji elektrycznej się poruszać. No i to też jest pewne rozwiązanie, aczkolwiek tak jak wspomniał tutaj w którymś momencie w wypowiedzi pan burmistrz, uzyskanie środków finansowych zewnętrznych, czy to Unii Europejskiej przede wszystkim, na modernizację, czy przygotowanie do eksploatacji linii niezelektryfikowanej na pewno napotka na opór i jest mało prawdopodobne, a więc jednak będziemy tą linię musieli elektryfikować.
Wtedy będzie kosztowała ile?
No nie, no to ta kwota, którą wymieniłem, między 150 a 180 tysięcy, to już jest, przepraszam, milionów, to już jest właśnie w trakcji elektrycznej. Tak,
No i teraz przy okazji tej rewitalizacji pojawiają się inne problemy, zwłaszcza dla mieszkańców Czempinia, bo oni akurat mają połączenie kolejowe z Poznaniem. No i o czym będziemy rozmawiać teraz z burmistrzem Czempinia Konradem Malickim.
Problemem, jeśli chodzi już o obecną sytuację miasta Czempinia w szczególności, jest brak bezkolizyjnego skrzyżowania tej linii kolejowej z ruchem drogowym, samochodowym. Niestety, mimo niedawnej rewitalizacji linii kolejowej nie powstał ani jeden tunel, ani wiadukt, który umożliwiałby nam swobodne przekraczanie linii kolejowej, co powoduje już w chwili obecnej przy linii kolejowej, która jeszcze nie działa w 100% obciążenia z uwagi na toczące się prace remontowe, sumarycznie w ciągu nowy nawet kilku godzin inne postoje kierowców i pieszych na przejazdach kolejowych. Obawiamy się, że po ukończeniu rewitalizacji linii czy przebudowy linii do Wrocławia liczba pociągów znacząco wzrośnie, a problem tam niestety będzie mocno spotęgowany, gdy dojdą pociągi biegnące ze Śremu do Poznania, bo spodziewamy się, że będą to najprawdopodobniej pociągi w relacji bezpośredniej, bezprzesiadkowej, a zatem wszystkie te pociągi będą musiały przekroczyć miasto Czempiń i przejechać przez zamknięte wówczas przejazdy kolejowe. Wiemy, że będzie to bardzo, bardzo duże utrudnienie dla ruchu kołowego w mieście, właściwie w naszej ocenie prowadzące do paraliżu tego miasta. Dlatego zgłaszaliśmy uwagę w postaci dołączenia równoległej inwestycji do rewitalizacji linii Śrem-Czempiń, polegającej na budowie obwodnicy miasta Czempinia wraz z wiaduktem drogowym czy kolejowym. Bo uważamy, że tylko w ten sposób będzie możliwa swobodna komunikacja przez miasto Czempiń.
Przy obecnym ruchu kolejowym między Czempiniem a Poznaniem na jak długo, na dobę opadają szlabany?
Pomiarów, które robiliśmy w zeszłym roku, było to nawet 5 godzin z czasu zamknięcia przejazdu w ciągu doby. To jest w szczycie komunikacyjnym zamykany przejazd nawet w granicach 7-8 razy w ciągu godziny. To naprawdę powoduje, że w momentach szczytu komunikacyjnego linia samochodów oczekujących na przejazd sięgała od granic do granic miasta praktycznie.
Z burmistrzem Czempinia Konradem Malickim rozmawiał Rafał Regulski. Panie marszałku, czy oprócz tej inwestycji uda się rozwiązać problemy mieszkańców Czempinia? Czy jakieś tunele powstaną może? Czy także to jest brane pod uwagę przy tej inwestycji?
Nie, to są bardzo trudne tematy rzeczywiście, natomiast założenie i w ogóle system prawny w Polsce jest oto taki, że kolizja z drogą musi być rozwiązana przez drogowców. kolej ma swoisty priorytet i dlatego też no niestety albo niestety w tych wszystkich inwestycjach torowych, kolejowych no nie rozwiązuje się tematów właśnie no, skrzyżowań z drogami, jakiekolwiek one by nie były, czy to są lokalne, czy to są nawet i krajowe. A szkoda, bo być może, że wtedy by można łatwiej pewne rzeczy rozwiązywać. Natomiast no, prawdą jest to, i to jest ten paradoks, że z jednej strony zwiększając liczbę połączeń kolejowych, utrudniamy życie kierowcom. I to nie tylko w Czempieniu, bo takich punktów niestety jest bardzo wiele. Stopniowo one na pewno będą też i rozwiązywane, ale to są często bardzo duże nakłady. Przypomnę, w Poznaniu skrzyżowanie ulicy Grunwaldzkiej z trasą na Berlin. To jest koszt 100 milionów złotych.
Taki ale no niezbędny. Tylko. Czyli rozumiem, że w budżecie zarządu dróg wojewódzkich nie ma takich pieniędzy, żeby te drogi wojewódzkie też gdzieś tam...
Nie, na tym etapie no niestety nie. Być może, że z nowej perspektywy unijnej, o której jeszcze na dzień dzisiejszy niewiele wiemy, pewne możliwości powstaną, ale to nie chciałbym być tutaj jakimś hura optymistą, bo wszystkich tych tematów na pewno w krótkim okresie czasu nie da się rozwiązać.
W temacie wiaduktów jesteśmy i tuneli daleko w polu, można powiedzieć.
Niestety, to jest pewne.
I teraz kolejne połączenie, Poznań-Międzychód, to także wywołuje spore emocji. Tutaj były brane pod uwagę dwa warianty, o czym Kacper Witt.
Ostatni pociąg z krainy Stujezior do Poznania odjechał w 1999 roku z Międzychodu do Poznania przez Pniewy i Rokietnicę. Rzeczona linia numer 363 ma jednak coraz mniejsze szanse na rewitalizację. Na listę propozycji do rządowego programu Kolej Plus trafiła linia numer 368 Międzychód-Szamotuły.
Od momentu, kiedy połączenie kolejowe pasażerskie, później towarowe na liniach do Międzychodu zostały zamknięte, nie było tak pomyślnych wiatrów.
Rafał Litkę, starosta międzychodzki, podróżował ostatnim pociągiem na linii Międzychód-Pniewy.
Wraca moda na kolej. Takich programów nie było. Jest szansa większa, jakbyśmy rozmawiali 5, czy 10, czy 15 lat temu. To, co się obecnie wydarzyło, oznacza ni mniej, ni więcej, tylko i aż tyle, że linia 363 nie znalazła się w planach czy to Kolei Plus, czy też Krajowego Programu Odbudowy. Jeżeli któryś z tych programów miałby zadziałać, no preferuje linię 363.
I raczej nie zapowiada się, by linia numer 363 miała się wkrótce znaleźć w jakichkolwiek planach rewitalizacyjnych. W miejscu dawnej linii kolejowej przebiegającej przez Pniewy powstał zbiornik retencyjny. Rok temu burmistrz miasta Jarosław Przewoźny twierdził w rozmowie z TVP, że wybudowanie zbiornika nie będzie przeszkodą przy ewentualnej reaktywacji połączenia Międzychód-Rokietnica.
Technicznych możliwości, żeby w pobliżu starej linii poprowadzić, nie wiem, w odległości kilkunastu, kilkudziesięciu metrów inny tor, szans żadnych w tej chwili nie ma.
Radosław Borowicki, Gazeta Szamotulska.
W praktyce ich przenośni tor został przecięty przez zbiornik retencyjny, który ma co prawda format mniej więcej zbliżony do boiska piłkarskiego, ale no przeciął linię faktycznie, fizycznie. No przez to przecięcie pniewskie myślę, że temat pozamiatany, niestety.
Od wczoraj próbowaliśmy skontaktować się z burmistrzem Pniew, bezskutecznie. Kolej, jeżeli ponownie pojedzie z Poznania do Międzychodu, to raczej przez Szamotuły. Wydaje się, że tym samym mieszkańcy Kwilcza, Lubosza, Pniew czy Kazimierza na zawsze stracą szansę na powrót pociągów.
Sieraków, mimo wszystko jednak mają trudniejszy dostęp do komunikacji masowej, więc można przyjąć, że rzeczywiście z punktu widzenia społecznego ogólnie, jakbyśmy patrzyli, to rzeczywiście ta linia jest chyba bardziej pożądana w pierwszej kolejności.
Jak spojrzymy na linię 363 z Międzychodu przez Kwilcz, Pniewy, no to ona idzie wzdłuż drogi krajowej 24. Jak spojrzymy na ten aspekt turystyczny, no to też bardziej atrakcyjna turystycznie jest ta część północna powiatu międzychodzkiego. Zawsze będzie ktoś pokrzywdzony.
W tym wypadku na przykład mieszkańcy Pniew czy Kazimierza. Wielu z ponad 4000 Kazimierzan codziennie dojeżdża do pracy do Poznania. W badaniach mających dać odpowiedź na pytanie, ile osób w przyszłości mogłoby podróżować linią numer 363, 90% z 6000 mieszkańców regionu opowiedziało się za przywróceniem linii. Jednak okolica okolicy nierówna, twierdzą samorządowcy.
Te gminy, które są dalej oddalone od miasta, na przykład jak chociażby Międzychód, są znacznie bardziej zainteresowane.
Zenon Gałka, wójt gminy Kazimierz.
Zawsze trzymaliśmy z nimi jedną linię i popieraliśmy tą inicjatywę. My jesteśmy trochę w innej sytuacji. My mamy komunikację miasta Poznań ze wszystkimi jej udogodnieniami. Także nie jest to dla nas tak aż bardzo odczuwalne.
Ale znam mieszkańców Kazimierza, którzy bardzo by się chcieli pociągiem do Poznania przejechać. Panie marszałku, ten pniewski wariant, on już w ogóle odpadł, to już nie, jakby nie ma opcji.
My w naszym planie transportowym, wojewódzkim planie transportowym mamy wykazane obydwie linie, a więc z Międzychodu przez Kwilcz Pniewy do Rokietnicy i z Międzychodu Szybsko, Sieraków Szybsko do Szamotu. Natomiast w tej chwili składając jak gdyby wniosek do tego programu Kolej Plus, musiałem mieć na względzie również i pewien biznesplan. Ja nie jestem w stanie wykazać, że dwie linie obsługujące jedno miasto będą liniami, które biznesowo w określony sposób się w jakiś sposób bilansują. Oczywiście się nie bilansują, ale że będzie tam w ogóle stosowna liczba pasażerów. I dlatego trzeba było na coś się zdecydować i w pierwszej linii poszło właśnie to połączenie jednakowoż przez Sieraków Szybsko z różnych względów. No to, co było tu również powiedziane, Pniewy mają swoistą alternatywę i autobusową, znaczy większą przynajmniej niż te pozostałe miejscowości. Natomiast no, w przyszłości, gdyby zaistniały warunki ku temu, żeby można i tą drugą linię rewitalizować, to droga nie jest bynajmniej zamknięta.
Mhm. A czy na przykład badania przeprowadzano pod względem liczby mieszkańców potencjalnych, którzy by korzystali? No bo między Szamotłami a Międzychodem jest więcej potencjalnych pasażerów?
To znaczy te badania, które były przeprowadzone, do których ja zresztą mam pewne uwagi, dlatego że to były dość uproszczone badania, zresztą chcielibyśmy je mimo wszystko pogłębić, one wykazywały na pewną równowagę, bo to były badania ankietowe, no w tych badaniach ankietowych wszyscy potwierdzali, że takie połączenie by się przydało. No i w zależności od tego, czy byli pytania mieszkańcy wzdłuż linii Pniewskiej, wzdłuż linii Sierakowskiej, takie otrzymywaliśmy odpowiedzi. Generalnie wynika z tego tylko jedno pozytywne, że rzeczywiście zainteresowanie pociągiem na linii Międzychód-Poznań nadal istnieje, nadal jest żywe i nadal warto o tym myśleć i do tego zmierzać.
A z marszałkiem województwa lubuskiego rozmawiał pan już o tym, że ten pociąg dalej mógłby jechać, prawda?
Nie, no takie rozmowy się pojawiały wcześniej, akurat województwo lubuskie mniej do tego być może wykazywało serca, czy może patrząc przez pryzmat też i możliwości finansowych. W ostatnim czasie te rozmowy się posuwają i być może, że właśnie ta linia by mogła być po prostu dalej udrożniona w kierunku Skwierzyny i dalej.
To zdaje się 20 czy 30 kilometrów do rewitalizacji ten odcinek zmieni.
No, to są tego typu odległości. Natomiast w każdym z tych przypadków do tej pory myśmy poszczególne województwa wydatkowali pieniądze z naszych programów regionalnych. To było bardzo duże obciążenie. Przypomnę, na przykład modernizacja linii do Piły kosztowała nas ponad 600 milionów złotych, które gdyby nie to, moglibyśmy być może przeznaczać na inne cele. Ale kolej jest naszym priorytetem. Natomiast w tej chwili składamy wniosek o dodatkowe pieniądze właśnie w ramach programu Kolej Plus. Pytanie, czy rzeczywiście te wszystkie nasze propozycje, w tym również ten Międzychód, zostaną pozytywnie przyjęte i to finansowanie otrzymają.
61 865 4654 to jest telefon do studia Radia Poznania. W środku dnia, gdyby państwo mieli pytania do marszałka województwa, wicemarszałka województwa Wojciecha Jankowiaka, to bardzo proszę, można do nas zadzwonić, a my w międzyczasie będziemy rozmawiali o kolejnych tych połączeniach, o których mówi się pewnie trochę mniej, bo są jakby dalej od Poznania, na przykład Gostyń-Konkolew.
Konkolewo,
przepraszam. Jest to połączenie tak trochę w poprzek, prawda? Mówiąc pod kątem Poznania.
Tak, no bo to jest de facto połączenie Jarocina przez Gostyń i Konkolewo i dalej do Leszna. Ten odcinek właśnie Gostyń-Konkolewo jest takim w tej chwili najtrudniejszym w stanie technicznym. No i stąd jest ten pomysł w ramach Kolej Plus, aby to zmodernizować. Nie ukrywam, że bardzo chętnie do tego, żeśmy się włączyliśmy się, potwierdziliśmy potrzebę taką, no bo rzeczywiście to połączenie nie tylko centralnie do Poznania ma znaczenie, ale te właśnie poprzeczne, jak pan redaktor określił, również w wielu przypadkach są oczekiwane.
618-654-654 można dzwonić się z pytaniami. Ja, panie marszałku, chciałem zapytać też o to, co z takich bieżących rzeczy jest, mianowicie nowy rozkład jazdy, ten pokoronawirusowy. Zwiększenie liczby pociągów, co też nie zawsze się niestety przekłada na to, że jest więcej miejsca, bo ludzie wrócili tak naprawdę do normalnego funkcjonowania i w wielu pociągach jednak mamy te sygnały, że ciągle są przepełnione.
Tak, No bo to dwie sprawy na to rzutują. Z jednej strony, że jeszcze nie wszystkie połączenia, które zostały zawieszone na skutek pandemii, żeśmy przywrócili. Pełen taki sprzed pandemii rozkład jazdy. Chciałbym, żeby zafunkcjonował od nowego roku kolejowego, czyli od połowy grudnia, i to jest nasze założenie. Natomiast w tej chwili sukcesywnie zwiększamy liczbę połączeń. Natomiast druga rzecz to są obowiązujące ograniczenia, jeżeli chodzi o liczbę pasażerów, których możemy do pociągu zabrać. Przypomnę, że zgodnie z wytycznymi, które w tym względzie obowiązują, możemy zabrać tylko połowę stanu, który normalnie pociąg mógłby przewozić. Połowę miejsc stojących i siedzących.
No to chyba w teorii tylko, panie marszałku.
To znaczy nie, no, są niestety albo stety kontrole. Nie tak dawno, jak 2 tygodnie temu w kolejach wielkopolskich mieliśmy w tym względzie kontrolę z Urzędu Transportu Kolejowego. No i o dziwo, akurat tutaj zarzutów żadnych nam nie postawiono. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Aczkolwiek jest to problem, no bo jeżeli ten pociąg zabiera łącznie siedzących miejsc i stojących na 400 osób, no to jak ten biedny konduktor czy kierownik pociągu ma rzeczywiście policzyć wszystkich wsiadających i wysiadających?
Kogo zostawić na peronie?
I dlatego to jest w jakimś sensie teorią.
Odbieramy pierwszy telefon. Jak państwo dzwonią, to proszę poczekać zawsze chwilkę, bo zawsze kończymy wątek i się tak od razu nie rozłączać. 618-654-654. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, Bartek Tarasiewicz. A może tak w miejsce tej rozbudowy tak potężnych pieniędzy, czy nie byłoby dobrze odnowić troszeczkę linie autobusowe PKS-u? Czy to nie byłoby taniej może? Taka opcja może też.
Komunikacja autobusowa. Ale to myśli pan o drogach w sensie takim, aby położyć nowy asfalt, czy też tabor?
Nie, no bo praktycznie te miejscowości praktycznie mają połączenia drogowe między sobą. Tak czy nie byłoby lepiej i taniej uruchomić komunikację autobusową PKS-u? W ten sposób może też tak pomyśleć.
Dziękuję panu bardzo za pytanie, panie marszałku. No to pewnie jest dużo tańsze.
To znaczy nie, no ja stoję na stanowisku takim o to, że kolej rozwijajmy tam, gdzie rzeczywiście są znaczące potoki podróżnych, tak to nazywamy, potoki. No, gdzie jest duża liczba chętnych do korzystania z tego rodzaju transportu. Dlatego, że kolej jest bardzo efektywną formą transportu, ale nie ukrywam, że drogą. I ona ma rzeczywiście sens tylko wówczas, gdy rzeczywiście przewozi się tym duże ilości osób. No to, co zresztą powiedziałem, taki pociąg elektryczny nowy, nasz, który w tej chwili eksploatujemy, zabiera 400 osób. Autobus zabierze 40-50. I tu tak powinniśmy to wyważać, że tam, gdzie zainteresowanie podróżnych jest na poziomie kilkudziesięciu, no to rozwijajmy rzeczywiście połączenia autobusowe, a tam, gdzie mówimy o setkach zainteresowanych, tam jak najbardziej kolej, bo to ma wtedy znaczenie, bo wtedy taki jeden pociąg zastępuje no prawie że 10 autobusów, które muszą też do Poznania czy gdzieś tam wjechać.
Jedzie szybciej, bo mija korki i
To już tam bywa różnie, dlatego też autobusowe linie niektóre są na skróty, więc może to jest też łatwiej.
Witamy pana Tadeusza i krótkie pytanie prosimy.
Witam serdecznie. Rzeczywiście kolej jest efektywnym środkiem transportu pod warunkiem, że funkcjonuje dobrze. Proponuję, żeby tutaj pan wicemarszałek stał się osobą anonimową, wsiadł w pociąg i pojeździł troszeczkę. Podejrzewam, że gdyby pracował w prywatnym zakładzie, po tygodniu jest zwolniony z pracy za niepunktualne pojawianie się w pracy. Po miesiącu rodzina go eliminuje z życia rodzinnego za to, że się nie pojawia w domu na czas. A to, że są to sprawy trudne, myślę, że tymi sprawami nie zajmują się ludzie, którzy skończyli 3 klasy szkoły podstawowej. I trzeba rzeczywiście do tego się przyłożyć.
I pytanie
wszystko
panie
na ten
panie
temat.
Tadeuszu.
Wszystko na ten temat. Wszystko
dobra,
na ten temat.
Dziękujemy bardzo.
Nie, ale to tutaj nie mogę zgodzić się z taką tezą, dlatego że akurat tam, gdzie nie ma przeszkód natury technicznej, nasze pociągi, mówię, nasze w sensie regionalnym, te, które uruchamia zarówno Koleje Wielkopolskie, jak i Polregio, funkcjonują moim zdaniem bardzo sprawnie. Zresztą to wykazują badania. Natomiast weźmy pod uwagę, że równolegle na terenie naszego województwa, z czego się cieszymy, trwa cały szereg prac modernizacyjnych, remontowych, również innych, aniżeli te, o których tu w tej chwili mówimy. I to często jest powodem tych właśnie i zmian rozkładu jazdy, i pewnych przesunięć opóźnień.
Dlatego do Szczecina jedzie się 3,5 godziny
tak,
teraz.
I po zakończeniu tych nieszczęsnych robót ta sytuacja się zmieni. I tu proszę jednak wziąć to pod uwagę. To ja wiem, że to brzmi tak troszeczkę jak przerzucanie odpowiedzialności na kogoś tam, ale no mamy do czynienia z taką sytuacją, że rozpoczął się znaczący remont linii z Poznania do Zbąszynka. Dla nas kluczowej linii. Tu już mam sygnały, że to ciągła zmiana rozkładu jazdy, a że ten ranny pociąg za późno wyjeżdża i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko sprawy, które nurtują podróżnych i na pewno nie ułatwiają życia, ale my z kolei jako przewoźnicy, jako ci, którzy zamawiają te połączenia, też na to wpływu nie mamy, no.
No, żeby było 160, to trzeba remontować.
No niestety, to jest potrzebne.
Witam kolejnego słuchacza. Dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry. Ja mam jeszcze jeden taki aspekt dość istotny, bo okej, tutaj gdzieś tam tworzą się perony, tory i tak dalej, tylko problem na przykład jest taki, że nie ma miejsc parkingowych przy stacjach. Bo na przykład są miejscowości, na przykład Mosina, gdzie dużo osób chciało dojeżdżać pociągiem, bo jakby dojazd drogą Mosina-Poznań jest bardzo kiepski i naprawdę pociągi byłyby jeszcze bardziej oblegane, tylko że na przykład nie ma gdzie ustawić samochodu. Osoba, która dojeżdża z wioski obok, czy z drugiego końca miasta. I na przykład to też jest problem, więc robiąc tutaj zmiany, warto też mieć na uwadze to, żeby można było, czy nie wiem, rowery zostawić, skutery, jakieś zadaszenia, bo też tego nie ma, bądź jakieś miejsca parkingowe, które też nie są znowu płatne tyle, co na przykład drugi bilet miesięczny.
Bardzo tak? Pani dziękuję. Za chwilę odpowiemy na to pytanie, ale jeszcze w międzyczasie drugi telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Janek dzwoni. Proszę pana, dlaczego tego roku się zmienia tylko jazdy w ciągu 2-3 razy? Na zachodzie to jest tylko raz w roku, czy jak tam, a tutaj tak jest non stop. A to
czyli nie podoba się panu?
A to latem, a to na jesień.
Często zmiana. W tym roku jeszcze koronawirus, więc to chyba nawet więcej razy była zmiana.
Nie było koronawirusa, to też się zmieniało.
Tak jest. Bardzo dziękuję panu za telefon. Panie marszałku, czy to jest pytanie chyba bardziej do PKP?
Tak, ale no, od tego, że gdyby zacznijmy, nie, że te częste zmiany rozkładu jazdy, często takie powiedzmy na krótki nawet okres czasu, są właśnie związane z pracami modernizacyjnymi, remontowymi, z przebudowami i tak dalej, co nas również nie ukrywa, denerwuje, no bo potem ludzie wyrażają swoje niezadowolenie, ale to, co powiedzieliśmy wcześniej, no to są roboty, które są niezbędne, no i one warunkują potem sprawne funkcjonowanie. Natomiast jak mówimy o tym parkingu, no to tutaj się dziwię akurat, nie chcę oceniać, ale w takim razie zapraszam panią i do Czempinia, i do Dopiewa, i do Kurnika, gdziekolwiek, bo w ostatnim czasie powstało ponad 40 tak zwanych punktów przesiadkowych, wspaniałych punktów przesiadkowych, gdzie można zostawić samochód, rower, nie wiem, motocykl i dalej kontynuować jazdę pociągiem.
A w Mosinie będzie?
To wszystko,
bo słuchaczką Mosinie.
No właśnie w tej chwili nie pamiętam, bo tutaj jednak bardzo duża rola była gmin, które występowały z tą inicjatywą, natomiast pieniądze, które na ten cel były przeznaczane, pochodziły właśnie z naszego programu regionalnego i wydaliśmy łącznie na to 100 milionów euro. To są monstrualne pieniądze. To jest prawie pół miliarda i teraz nie pamiętam, czy Mosiny tam nie było na tym trasie, czy jeszcze ma być, bo kilka tego typu przedsięwzięć jeszcze przed nami. Natomiast, jak powiadam, 48 takich przystanków pełni profesjonalnych zostało, czy jest w trakcie realizacji.
61 865 4654. Ostatnia okazja, by zadać pytanie wicemarszałkowi województwa Wojciechowi Jankowiakowi odnośnie samorządu województwa i kolei tych połączeń piątki plus i lokalnego właściwie jeżdżenia pociągami, bo przypomnę państwu, nie rozmawiamy o takim PKP, tylko bardziej o tym lokalnym tutaj ruchu. I pana Rafała witamy. Dzień dobry. Krótkie pytanie poproszę.
Tak, witam. Dzień dobry. Witam serdecznie.
ładna pogoda dzisiaj, 25
stopni. Panie Rafale, pytanie.
Tak,
proszę.
Już daję pytanie. Szanowny panie marszałku, ja mam takie pytanie, bo no, te pociągi nie zawsze są punktualne, o to właśnie chodzi. Nawet sam redaktor Urbajew mówił, że tam jakaś była awaria i nie mógł dojechać na czas do pracy, więc jeżeli to by wszystko funkcjonowało dobrze, ale też są takie wioski, miejscowości, no nie każdy ma prawo jazdy, no mówmy się, że nie mają jak dojechać, to autobusową komunikację też by trzeba rozwijać. Dziękuję serdecznie.
Bardzo, bardzo dziękujemy panie Rafale. 618-654-654. Panie Macieju, dzień dobry.
Dzień dobry. Witam. Pytanie do pana marszałka. Kiedy więcej pociągów do Krotoszyna? To jest stara, pan marszałek obiecał minimum 7 par pociągów, jest cały czas jak było 5 par.
I to potwierdzam, chcę, żeby to wraz z nowym rozkładem jazdy zafunkcjonowało. Rzeczywiście, mówię o nowym rozkładzie jazdy, to jest grudzień. Natomiast znów przyczynek do naszej wcześniejszej dyskusji. No dziś niestety na trasie z Krotoszyna mieliśmy do czynienia z wypadkiem. Samochód dostawczy zdarzył się z naszym pociągiem. Przerwa w komunikacji, komunikacja zastępcza. Ale już abstrahując od tych niedogodności dnia dzisiejszego, przez najbliższe 2 miesiące ten pociąg będzie, po prostu ten pojazd konkretnie będzie stał, będzie wyłączony. Naprawiany, wyłączony z eksploatacji. I to niestety też jest duży problem, bo obserwujemy od pewnego czasu, no nie wiem, czy to jest zwiększona beztroska kierowców, natomiast no bardzo częsta wypadkowość. Wiele, wiele takich kolizji, może nawet i w sensie niegroźnym, no bo szczęśliwie nikt nie zginął, chociaż i takie się zdarzały, ale to od razu powoduje, że taki pociąg jest wyłączony, no bo to jest bardzo skomplikowana maszyna, która ma określone tam strefy zgniotu, bezpieczeństwa i tak dalej, i odtworzenie tego, to nie jest praca u blacharza samochodowego przez 2-3 dni, tylko niestety to jest proces, który często trwa, powiadam, wiele miesięcy i to nam bardzo mocno utrudnia i potem też wpływa na sprawność funkcjonowania przewoźnika, który dysponuje taką ilością taboru, a nie inną.
Witamy, kolejny telefon. Dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry. Ja właśnie w sprawie tej komunikacji. Mnie się wydaje, że chyba jakaś zeszła pomyłka w Kurniku na przykład. Nie ma stacji, bo jest w Szczodrzykowie.
Tak, tak. No ja się przejęzyczyłem. Przepraszam bardzo. W Szczodrzykowie, ja byłem tam na otwarciu. Przepiękne miejsce. Zachęcam.
Tak, ale tam też takiego zadaszenia nie ma. Nie ma też tak do roweru, żeby to wszystko było ładnie wyglądało.
No do rowerów jest... akurat jest. I tutaj naprawdę
tam,
tego.
Zadaszenia nie ma i parkingu wielkiego też nie ma. A jak ja mieszkam w Brzejewie, to pan, niech pan sobie wyobraża, że jak ja mam jechać 12 kilometrów do Szczodrzykowa, to jest bez sensu.
To pociąg do Błażejewki.
Pamiętam za czasów mojej młodości, kiedyś tam w Kurniku było i komuś to przeszkadzało, no bo oczywiście idzie autostrada i tak dalej, to zlikwidowali. Gdyby to była w Kurniku, to był sens, ale w Szczodrzykowie to tylko korzystają osoby, które mieszkają bliziuteńko. Mają te 3 kilometry, 5 kilometrów góra. Ale nikt nie jedzie z tak daleka, żeby dojechać do Szczodrzykowa.
Panie marszałku, czy w Kurniku, mówiąc krótko, dziękuję, powstanie bardzo. Taki punkt przesiadkowy?
Nie. No Szczodrzykowo jest z tą stacją, powiedzmy, na terenie gminy Kurnik, jedyną zresztą, która jest właśnie na trasie Środa-Jarocin i tak dalej, i tak dalej. No i tam został właśnie pobudowany taki punkt. Nie chcę tutaj z panią naszą przemiłą słuchaczką polemizować, ale byłem tam akurat na otwarciu i nie ukrywam, że miejsc parkingowych tam naprawdę jest sporo i nie ma na pewno problemów. Można też zostawić motocykl czy rower. Natomiast no, pociąg nie dojedzie do każdej miejscowości, to jest też fakt. I jeżeli zbiera pasażerów, to zbiera pasażerów rzeczywiście z pewnego promienia odległości i te 5-6 kilometrów, no to jest rzeczywiście promień chyba nieprzekraczalny.
Mamy, panie
marszałku, w przeciwnym razie staje się to nieefektywne.
3 minuty. Chciałem jeszcze zapytać, ale odbierzemy w takim razie ostatni telefon. Prosimy o bardzo krótkie pytanie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, ja bym tylko pana Jankowskiego chciała tak...
Jankowiaka
zapytać tak z grzeczności. Kto pilnuje w tych pociągach limitów osób? Bo wie pan, to jest śmiechu warte. Jak można nie wpuścić człowieka do pociągu, do tego, który powinien jechać, a jego po prostu nie ma i mówimy o limitach, mówimy o bezpieczeństwie.
Nie, proszę państwa, to jest właśnie proces, znaczy złożona sprawa, to co mówiłem. Policzyć 200 czy 250 osób jest bardzo trudno. Natomiast jest to zadanie rzeczywiście obsługi pociągu. Natomiast odbywa się to raczej na takiej zasadzie, że jeżeli obsługa sygnalizuje, że w danym dniu niestety o tej godzinie było za dużo chętnych, że były przekroczenia, to następnego dnia próbujemy o tej samej godzinie połączyć na przykład dwa składy, po to, żeby żeby rozluźnić i to reagowanie takie na bieżąco się odbywa. Z tym, że no, ono też nie będzie bez końca, dlatego że ilość taboru no, jest taka, jaka jest i wraz ze zwiększeniem liczby połączeń pewnie te możliwości wydłużania składów będą
trudniejsze. Panie marszałku, mamy 1,5 minuty i najtrudniejsze pytanie na koniec. Jak te wszystkie linie kolejowe będą zbudowane, to ile pociągów będzie musiał pan więcej kupić, bo biorąc pod uwagę, no, że to mamy chociażby ten Śrem, tak? Czy Międzychód, no to tam kilka par pociągów na pewno będzie musiało jeździć.
Jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji w naszym województwie, że zamawiamy połączenia, które w połowie są obsługiwane przez nowoczesny tabor, elektryczny czy spalinowy. Druga część jest obsługiwana przez tabor już w niższym standardzie, po remontach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zamierzamy zakupić nowe pociągi, to w liczbie ponad 20 sztuk na pewno, z pieniędzy albo unijnych nowej perspektywy finansowej, jak i złożyliśmy to wniosek do programu odbudowy. Pytanie, czy w programie odbudowy takie pieniądze otrzymamy.
To jedno z
drugim
musi iść, bo ktoś tam będzie musiał czymś jeździć. Bardzo dokładnie. Dziękujemy Państwu serdecznie za wszystkie telefony, za wszystkie pytania. Naszym gościem był dzisiaj wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Panie marszałku Wojciech Chmielewski, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Audycja W Środku Dnia właśnie dobiegła końca. Dziękuję Państwu i do usłyszenia jutro znów 12:15.